Za nami czas Adwentu. Jesteśmy właściwie w środku świąt Bożego Narodzenia i zarówno z Adwentem, jak i z czasem świątecznym bardzo często staje nam przed oczyma postać Maryi. A dlaczego? O tym będę rozmawiać z księdzem Piotrem Mazurkiem, moderatorem dzieła biblijnego diecezji siedleckiej. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkie radiosłuchaczy.
Proszę księdza, gdyby tak popatrzeć na osobę Maryi, Matki Jezusa, biorąc pod uwagę jedynie ilość poświęconych jej wersetów Pisma Świętego, no to moglibyśmy dojść do, powiem tak w cudzysłowie, trochę błędnego wniosku odnośnie jej miejsca w historii zbawienia. Bo na przykład ilość słów czy ilość rzeczy związanych z Maryją w Piśmie Świętym jest niewspółmierna do roli i znaczenia w Kościele Matki Najświętszej. Bardzo często poświęcano więcej słów na przykład apostołom albo spotkaniom Chrystusa z rozmaitymi ludźmi niż z Jego Matką. Z czego to może wynikać? Z tego, że mało wiemy o Maryi? Czy może to, że tak mało jest jej na kartach Pisma Świętego, może świadczyć też tylko o tym, że te wszystkie momenty, w których ona jest, są najważniejsze i z drugiej strony mówią nam o niej wszystko?
Po pierwsze, myślę, że ważne zaznaczenie jest to, co myślę wiemy, ale przypomnijmy, że chrześcijaństwo jest chrystocentryczne, że cała nasza wiara, chociaż w naszym wydaniu moglibyśmy powiedzieć takim polskim, zawiera bardzo dużo aspektów maryjnych związanych czy z sanktuariami maryjnymi, z obrazami maryjnymi, ze świętami maryjnymi, bardzo bogatymi w naszej kulturze, zwłaszcza polskiej. I kiedyś były takie troszeczkę zarzuty, że my jesteśmy bardziej maryjni niż Chrystusowi, ale pamiętajmy o tym, że Maryja nawet na obrazach zwykle swoją dłoń kieruje w stronę Jezusa, jakby akcentując, nie ja tu jestem najważniejsza, tylko Chrystus. I dlatego całe Pismo Święte koncentruje się wokół osoby Jezusa Chrystusa, na nim się skupia, choć wiemy, że nieodłączną osobą właśnie obok Jezusa była Maryja. I te jej wątki pojawiają się, nie są może tak liczne, niemniej są obecne. Wrócę na chwilę jeszcze do postaci Józefa, dlatego że w Piśmie Świętym nie mamy zapisanego, przynajmniej w tej wersji pism kanonicznych, ani jednego słowa wypowiedzianego przez Józefa. Natomiast możemy śmiało powiedzieć, że bardzo dużo czytamy o Józefie, o jego postawie, na podstawie jego czynów i postaw. Więc możemy powiedzieć, że Józef mówi przez czyny i postawy, jako powiedzmy wzór dla mężów, ojców, natomiast realnie słów nie mamy zapisanych.
A co wiemy o Maryi tak naprawdę? Bo z kart Pisma Świętego to są takie sceny, jak na przykład scena zwiastowania, czy podążania do świętej Elżbiety, czy potem sceny z życia odnajdowania Chrystusa w świątyni zatroskanej matki.
Czy i ojca, tu
i
dodajmy,
ojca też, tak, dodajmy,
Józef
świętego Józefa.
Z Maryją szukali.
I jeszcze dalsze te sceny. Natomiast czy można z całą pewnością powiedzieć, że wiemy coś więcej o życiu Maryi przed sceną zwiastowania?
Tutaj właśnie pewnego rodzaju pomocą przychodzą nam księgi, które nazywamy właśnie apokryfami. Jest taki właśnie specjalny tom apokryfów Nowego Testamentu, Ewangelie apokryficzne i część pierwsza wydana przez wydawnictwo WAM ma tytuł Fragmenty Narodzenia i Dzieciństwo Maryi i Jezusa. I warto podkreślenia jest to, że apokryfy zdecydowanie częściej koncentrowały się właśnie na opisywaniu tego, kim była Maryja, tych wątków maryjnych, nawet częściej niż wątków dotyczących życia Jezusa. I na tej podstawie, mówię, nie są to do końca źródła wiarygodne. Jest tam dużo pewnego rodzaju fikcji, myślę też domysłów, tego jak sobie chyba niektórzy wyobrażali, jak to mogło prawdopodobnie być, albo najbardziej prawdopodobnie. Natomiast nie są to pisma właśnie kanoniczne, włączone w kanon Ksiąg Świętych, Pisma Świętego, dlatego że mogą zawierać elementy prawdy i nieprawdy. I teraz chodzi, myślę, o to, to było takie bezpieczne rozwiązanie Kościoła na soborach, żeby tych apokryfów nie włączać w księgi kanoniczne, bo o niektórych momentach czy wydarzeniach czytając, wielu współczesnych popukałoby się w głowę, powiedziało, no, to nie mogło być prawda. I w wielu momentach niestety trzeba by tak powiedzieć, dlatego mówię, to są pewnego rodzaju domysły, gdzieś tam być może wynikające z pewnych rozmów, którzy świadkowie tamtych czasów Jezusa, apostołowie, próbowali jeszcze jakby wyciągnąć na zasadzie tych świadków, którzy znali Maryję, tak jak chociażby właśnie wiemy, święty Łukasz Ewangelista prawdopodobnie miał możliwość spotkania się właśnie z Maryją po śmierci Jezusa, dlatego na przykład on jako jeden z dwóch obok Mateusza stworzył coś takiego jak Ewangelię Dzieciństwa. I to są właśnie tylko dwaj autorzy, którzy w ogóle wspominają o czasach dzieciństwa Jezusa, ale wiemy, że niektóre jego dane wynikają właśnie z bezpośredniego spotkania z samą Maryją. Być może z tych jej wspomnień, które nosiła w swojej głowie, w swoim sercu, z tych właśnie wcześniejszych czasów. Wiemy, że też, tak trochę odniosę się do filmu Pasja Mela Gibsona i wiemy, że w jaki sposób też on tam czerpał z objawień Katarzyny Emmerich, błogosławionej. I właśnie jest też taka książka wydawnictwa M, właśnie Życie Maryi, tegoż autorstwa, błogosławionej Katarzyny Emmerich, właśnie opowiadającej o dzieciństwie Jezusa, o właśnie tych wątkach maryjnych. No, zakładamy, że to, co spisała błogosławiona Katarzyna, że to jest prawda jej objawiona, tak jak pewnego rodzaju swoje wizje objawienia, chociażby dotyczące miłosierdzia miała siostra Faustyna, aczkolwiek zachowujemy taki pewien zdrowy dystans. To jest też kwestia naszej wiary, a nie wiedzy takiej konkretnej, udokumentowanej.
Czyli o Maryi można powiedzieć z całą pewnością, że pochodzi z Nazaretu.
Tak, tego się domyślamy. Natomiast właśnie w tych apokryfach, ja będę je po części czytował, ale chciałbym, żebyśmy nie brali wszystkiego może dosłownie, bo mogą być wątki takie trochę science fiction. To jest wersja najbardziej prawdopodobna, ale proszę nie traktować tego jako informacji, wiedzy zatwierdzonej przez Kościół. To jest po prostu pewnego rodzaju, nazwijmy to umownie, tradycja ludowa. I właśnie w jednym z rozdziałów, właśnie w tych Ewangeliach apokryficznych, właśnie w Księdze Narodzonej Świętej Maryi Panny czytamy: tak więc święta i chwalebna zawsze dziewica Maryja pochodziła z królewskiego rodu Dawida, urodziła się w miasteczku Nazaret, wychowała się w świątyni pańskiej w Jerozolimie. Możemy, to takie jedno zdanie, powiedzmy opierając się na tej wiedzy, zakładać, że stamtąd pochodziła, tam zresztą też dzisiaj jest piękna bazylika Zwiastowania i w podziemiach tejże bazyliki grota Zwiastowania, w której prawdopodobnie właśnie Archanioł Gabriel potwierdził, że będzie matką, którą dzisiaj, będąc na pielgrzymce w mieście Nazarecie, możemy odwiedzić.
A sam fakt, że wychowywała się w świątyni, to nie oznacza tego, że w jakiś sposób ona została dla tej świątyni ofiarowana? Czyli było duże prawdopodobieństwo, że nie będzie mieć męża?
Myślę, że nie. Dlatego, że tradycja żydowska zwracała bardzo wielką uwagę na to, żeby ludzie tamtych czasów szanowali związek małżeński właśnie jako ustanowiony przez Pana Boga i raczej robiono wszystko, żeby zarówno mężczyźni, jak i kobiety zakładali rodziny. Można powiedzieć trochę inaczej niż jest to dzisiaj. Nie ma takiego nacisku i parcia. Oczywiście wiemy, że też chodzi o pewną wolną wolę, bo i samo zawarcie związku małżeńskiego kiedyś było pewnego rodzaju umową na zasadzie właśnie może wskazania, że dobrze byłoby z tym i z tamtym, jak powiedzmy w czasach naszych królów, bardziej aspekty polityczne, gospodarcze, ekonomiczne niż pytanie, czy ty go kochasz. Bardzo kładziono właśnie akcent na to, żeby żyć w rodzinach, żeby nie było raczej osób samotnych, chyba że zostały takowe przez jakieś wykluczenie społeczne, chorobę albo jakieś aspekty zdziczenia w postępowaniu niemoralnego, gdzie ewentualnie było to niewskazane. Ale generalnie raczej był kładziony akcent na zakładanie małżeństw.
Czyli w tym kontekście też możemy mówić o świętym Józefie jako o kimś, kto już poślubił Maryję, ale jeszcze z nią nie zamieszkał, tak?
To był cały obrzęd właśnie zawierania małżeństwa, rozłożony w czasie. Ja jeszcze na chwileczkę wrócę do tego wątku poświęcenia Maryi w świątyni. Było pewną tradycją to, że młode dziewczęta, tak się mówiło, były poświęcane czy oddawane na służbę w świątyni. Tu właśnie też z pewnych pism poznajemy taką tradycję, że prawdopodobnie zajmowały się one albo wyszywaniem, zszywaniem pewnych płócień czy szat liturgicznych, które później miały swoje zastosowanie właśnie w kulcie świątynnym, religijnym. Te dziewczęta w wieku właśnie powiedzmy do kilkunastu lat, dopóki nie wychodziły za mąż, a wiemy, że wychodziły znacznie wcześniej za mąż niż nasza kultura europejska dzisiaj na to wskazuje. Pewnie była to tradycja bliższa kulturze, moglibyśmy powiedzieć, trochę muzułmańskiej, gdzie nawet 8, 9, 12-letnie dziewczynki są wydawane za mąż. Natomiast przez pewien czas jakby służyły w świątyni czy przy świątyni. Oczywiście wracały do swoich rodzinnych domów. Chodziło o jakby taką ich posługę w ciągu dnia. No, dzisiaj mamy solkę ministrantów, gdzieś tam to nasze młodsze pokolenie też gdzieś tam się odnajduje, ale oczywiście miały też jakby część swego tego życia prywatnego, rodzinnego.
Powrócę do osoby świętego Józefa i Maryi, no bo z tego, co ksiądz mówi, to wynika jasno, że oni już byli sobie przeznaczeni i ten związek małżeński był zawarty, czy jeszcze nie? Czy to właśnie był ten moment, kiedy oni oczekiwali na to zawarcie związku małżeńskiego? Jak to wtedy wyglądało?
Czytamy w Piśmie Świętym, że Maryja była poślubiona mężowi imieniem Józef, lecz zanim wpierw zamieszkali razem, stała się brzemienną. Otóż obrzęd małżeństwa miał taki czas, że właśnie jakby wcześniej podpisywano umowę małżeńską, przekazywano pewien datek, posag byśmy dar. Dzisiaj powiedzieli, dar, tak? Natomiast zanim doszło do realnego wspólnego zamieszkania małżonków, mogło upłynąć trochę czasu, od kilku do kilkunastu dni. I odbywał się tak zwany uroczysty obrzęd przeprowadzenia tej panny młodej, tej małżonki do domu pana młodego. Dlatego tutaj wchodzimy właśnie w taki trochę trudny wątek związany z kwestią poczęcia i dziewictwa Maryi. Wiemy, że ciągle są osoby, które podważają dogmat o niepokalanym poczęciu i dogmat o dziewictwie Najświętszej Maryi Panny. Tutaj właśnie ta tradycja od wielu wieków w Kościele już była, pierwsze z racji na niepokalane poczęcie, czyli poczęcie bez grzechu pierworodnego. Maryi jako wyjęta spośród, można powiedzieć, tego pokolenia grzechu, grzesznych ludzi. A drugi wątek, że właśnie pozostając dziewicą, czyli bez współżycia z mężczyzną, zaszła w ciążę w stan błogosławiony właśnie mocą Ducha Świętego, co zwiastuje Gabriel Archanioł. I tutaj właśnie było bardzo duże niebezpieczeństwo dla życia Maryi, dlatego że kiedy Józef dowiedział się, że jest brzemienną, miał prawo, które wynikało z prawa mojżeszowego, ujawnić tą prawdę, że kobieta, którą mi przyprowadzacie, jest w stanie błogosławionym. Moi drodzy, kiedyś nie było in vitro w czasach Jezusa, więc niemożliwe było to, a na pewno nie do przyjęcia przez zdrowo myślącego człowieka, że kobieta, nie współżyjąc z mężczyzną, zachodzi w ciążę. Można powiedzieć, miał prawo do tego, żeby ujawnić ten fakt Sanhedrynowi, faryzeuszom, i niestety Maryja by, zgodnie z prawem, byłaby skazana na ukamienowanie.
Czyli na śmierć zabicie. Po prostu. Tak.
Na szczęście czytamy, że Józef był człowiekiem sprawiedliwym. Powiedzielibyśmy dzisiaj, trochę zakombinował, ale jakby okazując pełen szacunek dla Maryi, dlatego że właśnie w wyniku snów, które miał, natchnień bożych, wewnętrznych, usłyszał słowo: Józefie, nie bój przyjąć się Maryi, twojej małżonki, bo to, co się w niej poczęło się za sprawą ducha. Więc jakby Józef otrzymał to zapewnienie, że to dziecko, które jest, nie pochodzi od innego mężczyzny. Także Maryja nie zdradziła ciebie, nie weszła we współżycie z żadnym innym mężczyzną przed ślubem, że jest dziewicą, jest małżonką dla ciebie. A więc jakby musiał być wewnętrznie uspokojony, żeby zachować przy sobie tą Maryję, bo według prawa mógł ją wydać, no i niestety byłaby ukamienowana, czyli mógł ją oddalić, tak? Natomiast tego nie uczynił, ale przyjął ten wewnętrzny głos natchnienia i zachował ją przy sobie jako małżonkę, czekając rozwiązania i tego wszystkiego, co później się działo w ich życiu.
I to jest ciekawy kolejny wątek, bowiem jak czytamy w rodowodzie Jezusa, bo to jest też pytanie o rolę Józefa dalej, to czytamy, że Maryja pochodziła z rodu Dawida. I tu pojawiają się kolejne pytania, dlaczego ten rod Dawida był tak ważny w tym całym rodowodzie Jezusa. No i co z Józefem? Czy też pochodził z rodu Dawida, ale dlaczego został z drugiej strony nieujęty w tym całym rodowodzie?
Józef również pochodził z rodu Dawida, przy czym, zobaczmy, kiedy czytamy genealogię, zarówno w Ewangelii Dzieciństwa Mateusza, jak i Łukasza, widzimy przede wszystkim wymieniane imiona męskie. Owszem, zdarza się kilka imion żeńskich w całej tej historii i dodajmy zwykle kobiet, które wcale niekoniecznie szlachetnie prowadziły swoje życie czy postępowały. Jest kilka kobiet, można powiedzieć, za które powinny trafić do kryminału, chociażby za jakieś tam morderstwa. Niemniej, czy nie były do końca prawowitymi małżonkami. Niemniej, jakby to jest kolejny dowód na to, że nawet grzeszność człowieka, nie zawsze właściwe jego wybory, stanowią dla Pana Boga przeszkodę w prowadzeniu swojej misji zbawienia ludzkości. Że Pan Bóg właśnie wchodzi w środowiska nawet grzechu, żeby je przemienić, że nawet ze zła jest w stanie wyprowadzić dobro. Oczywiście to nie jest zachęta, żebyśmy się jasno rozumieli, do czynienia zła, z łatwym tłumaczeniem się, że Pan Bóg i tak sobie z tym poradzi, aczkolwiek nie stanowi to dla Pana Boga problemu. I wiemy, że też przyjęcie ewentualne dziecka, jakby wszczepienie w swoje pokolenie, odbywało się chociażby wtedy, kiedy mężczyzna, nawet nie będąc ojcem biologicznym, fizycznym, przyjmował takie dziecko na swoje kolana i jakby przyznawał się publicznie do tego, że tak, to od teraz jest moje dziecko, i jakby nabywało wszelkich pewnych praw związanych też ze swym rodowodem. Wrócę tu jeszcze do pewnego wątku takiego królewskiego, kiedy to król Dawid słyszy od Boga zapewnienie, że oto z twojego potomstwa wyrośnie kiedyś berło z Izraela, które nie utraci władzy, twój tron będzie umocniony na wieki. I wcale tu nie chodziło o potomstwo samego króla Dawida, typu właśnie jego syna Salomona, który zresztą wybudował piękną świątynię, bo wiemy, że Dawid za swe grzechy jakby nie miał tego dopustu do Bożego do wybudowania świątyni, chociaż przygotował wiele materiałów, ale to jego syn budował świątynię. Natomiast piękno w ogóle tronu, ten opis fizyczny tronu, jaki mamy, jego wielkość, jego potęga, jakby była zaznaczona w tym sensie, że ten tron Dawida, wybrańca Bożego, będzie kiedyś utwierdzony właśnie w Mesjaszu Bożym, którym jest Jezus po wielu, wielu wiekach, bo w pewien sposób też wiemy, że ten ród Dawidowy w tej prostej linii, można powiedzieć, został w pewnym momencie przerwany przez Joakima. Ale dla Pana Boga nie stanowi to przeszkody, aby Jezus pochodził właśnie z tego rodu królewskiego Dawidowego poprzez jakby pochodzenie właśnie od Józefa, jak też i od Maryi.
Kolejne pytanie, które się wiąże z osobą Maryi, to kolejny moment, kiedy odnajdujemy ją w Biblii biegnącą do Elżbiety, bowiem dowiedziała się, że ta, która nie mogła mieć dzieci, była w podeszłym wieku, nagle jest w szóstym miesiącu.
Tutaj po pierwsze, myślę, że warto jest podkreślenia to, że to chyba najbardziej tak powszechnie funkcjonuje w naszej świadomości, że Maryja, dowiedziawszy się, że jej krewna Elżbieta, kuzynka pochodząca z rodziny, jest w szóstym miesiącu ciąży, więc mówimy, że no, Elżbieta potrzebowała pomocy, dlatego Maryja pobiegła z pośpiechem w te góry. Pierwsza sprawa, na pewno nie pobiegła sama, bo w tamtych czasach kobieta nigdy nie opuszczała terenów miasta czy wioski sama. Zawsze to była jakaś asysta, jakaś karawana przechodząca z miasta do miasta. Dzisiaj tylko te dziewczyny są tak odważne, że chodzą same. Kiedyś tak absolutnie to w ogóle nie wchodziło w grę. Natomiast poszła z jednej strony być może też, żeby służyć, żeby pomóc te najcięższe miesiące do okresu rozwiązania, wesprzeć Elżbietę, ale zdaje się, że pierwszą i zdecydowanie inną, ważniejszą sprawą była kwestia nie tyle sprawdzenia, czy to objawienie jest prawdziwe, bo myślę, że Maryja była pełna wiary i ufności w to, co usłyszała, w tym zapewnieniu, że jej krewna jest w stanie błogosławionym, ale żeby zanieść, można powiedzieć, wtedy już dobrą nowinę w postaci samego Jezusa, który począł się w jej łonie. Więc można powiedzieć, była takim pierwszym tabernakulum, pierwszą niosącą Chrystusa i radość z obecności Chrystusa pośród nas, choć jeszcze nie oglądanego oczami, bo jeszcze nie narodzonego, ale właśnie ta scena spotkania Maryi i Elżbiety jasno wskazuje na to, że kiedy się spotkały, czytamy, w Elżbiecie poruszyło się dzieciątko z radości, aż zakrzyknęła. Można powiedzieć, że wtedy, chociaż i Jan Chrzciciel był jeszcze w brzuchu swojej mamusi, Jezus w brzuchu swojej, to już wtedy to poruszenie Jana Chrzciciela w łonie swojej matki było dowodem na jego wzruszenie się z przybycia Chrystusa obiecanego Mesjasza, Zbawiciela. Tak to interpretujemy, że to była pierwsza radość, zaniesienie dobrej nowiny, że Chrystus, Mesjasz, jest coraz bliżej nas.
Zwłaszcza, że znamy losy Jana Chrzciciela, który był tym przepowiadającym, że rychło nadejdzie po mnie ten, który wyzwoli Izraela. I święty Jan Chrzciciel przygotowywał właśnie w sobie współczesnych na to przyjście.
Tak, właśnie to jest warte też podkreślenia, że zobaczcie, drodzy radiosłuchacze, że Jan Chrzciciel był człowiekiem, choć był wybranym na proroka pańskiego, miał głos wołającego na pustyni, to zachował całkowitą pokorę, on się nie wynosił. Miał kilka okazji do tego, żeby zostać obwołanym Mesjaszem, kiedy wzywał do nawrócenia, nauczał, chrzcił w Jordanie, chociaż to nie był ten sam chrzest, który my dzisiaj znamy jako chrzest Jezusa Chrystusa, który chrzci Duchem Świętym, ogniem, mocą, ale zachował całkowitą pokorę. Mówi, że ja nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów tego, który idzie po mnie. A tu warto zaznaczyć, że rzemyk u sandałów, rzemyk u butów, rozwiązywali w domu izraelskim słudzy najniższej rangi. To ktoś, kto, można powiedzieć, wśród niewolników już się nic nie liczył. To do niego należało rozwiązywanie butów swemu Panu, więc Jan Chrzciciel z całkowitą pokorą odnosił się do Chrystusa, uważał się za, można powiedzieć, jakby nikogo wobec Chrystusa. Mówi, ja jestem tylko głosem, jakby użyczam siebie samemu Chrystusowi po to, żeby jego przyjście było objawione, żeby wskazać na baranka i automatycznie się wycofał. Zresztą wiemy, że później też został ścięty w historii tam z Herodiadą i jej tęczącą córką, ale był właśnie tym, który wskazał Izraelitom, oto baranek Boży, oto ten obiecany Mesjasz. Zresztą zobaczmy w tej scenie, był bardzo zdziwiony, kiedy Chrystus wchodząc do Jordanu, pomijając wyznanie grzechów, jak czynili to inni, bo wiemy, że był bez grzechu, więc ten wątek mógł pominąć, co mogło szokować zebranych nad Jordanem, prosi Jana o udzielenie chrztu. Jan mówi, ale to ja powinienem przyjąć chrzest od ciebie, a ty prosisz mnie o chrzest. Chrystus mówi, niech pełni wszystko, co należy, bo taka jest wola Boża. I zobaczcie, że Jan jest posłuszny tej woli Chrystusa, dokonuje jego tego chrztu z wody, byśmy powiedzieli. Tego chrztu na oczyszczenie grzechów. Oczywiście nie grzechów Chrystusa, tylko tych ludzkich naszych grzechów.
Kolejny moment, w którym spotykamy Maryję na kartach Pisma Świętego. Taki dosyć wzruszający, szczególnie dla przyszłych mam. Kiedy Józef z Maryją wędrują dać się zapisać, bo wyszło rozporządzenie Cezara Augusta. No i wędrują do tego Betlejem. Tam nie ma ani miejsca, ani niczego, gdzie można byłoby się zatrzymać. Lądują gdzieś, u nas to piękne szopki z tego później są robione, pośród wołów, pośród owieczek. Także naprawdę to są wzruszające i dosyć tkliwe sceny. Natomiast podejrzewam, że tak fajnie samemu świętemu Józefowi to chyba nie było, bowiem Maryja już była w czasie rozwiązania. I znalezienie miejsca godnego przyjścia Syna Bożego, no w takim zatłoczonym Betlejem to raczej w grę nie wchodziło. Chrystus rodzi się w takich, a nie w innych okolicznościach.
Moje ulubione określenie odnośnie stajenki to jest takie. Chłodzie, brudzie i smrodzie. I to jest, moi drodzy, realna sceneria narodzin Pana Jezusa. Faktycznie wygląd naszych szopek odświętnych, żółbeczków, sianko pachnące, tudzież biała wata. Sam pamiętam takie własne szopki z dzieciństwa, lampeczki. To jest to, jak my sobie to wyobrażamy. Natomiast faktycznie był realny problem ze znalezieniem miejsca dla narodzin, bo nie oszukujmy się, rodząca kobieta to jest dla gospodarzy domu pewien problem, też pewne niebezpieczeństwo. Dlatego Józef miał problem ze znalezieniem tego wolnego miejsca. Była zasada, że kiedy Żydzi, Izraelici przybywali do Miasta Świętego na obchody Paschy, wszyscy mieszkający w mieście Żydzi mieli obowiązek wynikający z prawa, z przepisów mojżeszowych, udzielić lokum, kwatery albo budynków gospodarczych na to, aby przybywający mieli gdzie się zatrzymać, gdzie przenocować. Natomiast wiemy, że kiedy zarządzono spis ludności, Józef z Maryją udają się do Betlejem. To jest malutka wioska. Można powiedzieć, trudno znaleźć w maleńkiej wiosce wiele miejsc dla tych, którzy przybywają, aby tam się zapisać. I tutaj właśnie jakby mamy dwie genezy, że albo tego nie jesteśmy ciągle pewni na takim stopniu badań naukowych, czy faktyczne rozwiązanie narodziny Chrystusa miały miejsce w takiej grocie skalnej, wykutej w skale gdzieś na polu pasterzy, a mogło to być w pobliżu takiego miejsca, bo wiemy, że pierwszymi, którzy przyszli do Jezusa złożyć hołd, byli właśnie pasterze, więc to mogło być niedaleko takiego miejsca, pola pasterzy. Zresztą kiedy jedziemy do Betlejem, zwiedzamy to miasteczko, jest tak zwana Grota Mleczna, w której rzekomo na chwilę zatrzymała się Maryja z dzieciątkiem. Przewodnik zwykle opowiada, że taka tradycja jest, że właśnie tam Maryja uroniła krople swego matczynego mleka, stąd grota stała się śnieżno-biała. No, to są pewne tradycje, legendy. Właśnie albo zrodziła w jakiejś grocie skalnej, albo w jakiejś stajni stajęce z przeznaczeniem dla bydła. Stąd mógł się tam znaleźć żłób, który służył jako, no, po prostu koryto, jako miejsce, gdzie nasypywano paszę, podawano pewne jedzenie, strawę dla zwierząt. I dlatego ten żłób mógł posłużyć jako miejsce, gdzie złożono to nowonarodzone dziecię. I druga teoria jest taka, że mógł być to budynek gospodarczy, a więc jakby w obrębie zamieszkania ludzkiego, ale właśnie budynek przeznaczony dla zwierząt, przyklejony bezpośrednio do domu mieszkańców. To znaczy gospodarz danego domu mógł się nie zgodzić albo z racji na to, że nie chciał mieć problemów z rodzącą kobietą, albo faktycznie nie miał miejsca i mógł powiedzieć, że nie, powiedzmy, nie mam miejsca w domu, jak chcecie, użyczę wam tej stajni, którą mam dla zwierząt, tam się zatrzymajcie. I to były takie właśnie dwie opcje, albo jakaś grota, albo stajnia przyklejona do domu. W naszych gospodarstwach, powiedzmy, z tych czasów naszych dziadków. Wiemy, że były takie budynki. Tak jak teraz mamy garaż przyklejony do domu czasami, tak kiedyś budynek gospodarczy ze zwierzętami przylegający bezpośrednio do budynków mieszkalnych.
I kolejny etap, jeśli chodzi o świętą rodzinę. Po etapie narodzenia zaraz pojawia się ten etap, w którym Józef ma kolejny sen. Uciekaj. I czytamy o rzezi niewiniątek, a Maryja z Józefem uciekają z Jezusem do Egiptu. I tu też możemy sobie zadać pytanie, czy ów czas, który upłynął od momentu narodzenia Jezusa do tej ucieczki, to był dłuższy, trwający kilka miesięcy, kilka lat, czy też był krótszy, że to się stało tuż właściwie po urodzeniu Jezusa, byli zmuszeni po prostu uciekać?
Ja bym brał pod uwagę opcję maksymalnie kilku miesięcy. Maksymalnie, dlatego że kiedy czytamy, że Herod dowiedział się o narodzinach Mesjasza, wiemy, że w międzyczasie miał wizytę mędrców, magów, którzy przyszli oddać pokłon dziecięciu, właśnie temu przyszłemu Mesjaszowi. Wiemy, że Herod bardzo przestraszył się tego, że oto w Jerozolimie, na terenie jego królestwa, może objawić się nowy Mesjasz, ten, który przejmie władzę. Herod zapewne sądził, że chodzi o tego, który może przejąć władzę polityczną, gospodarczo-ekonomiczną, który może przybędzie z wielkim wojskiem i pozbawi go tej władzy, czy pozbawi tej władzy cały jego ród, jego następców. Dlatego pada wyrok o wycięciu wszystkich chłopców w wieku mniej więcej do 2 lat. Więc na pewno odrzucamy opcję, że Jezus miał więcej niż 2 lata. Musiało to nastąpić zdecydowanie szybciej, czyli kilka, maksymalnie kilkanaście miesięcy. Myślę, że przez jakiś czas przebywali w Betlejem, aż Maryja tam doszła do siebie. Zresztą myślę, że od czasu narodzin Jezusa aż do czasu przyjścia mędrców mogło upłynąć kilkanaście dni co najmniej, albo właśnie kilka miesięcy.
Zważywszy na czas podróżowania i na odległości, które trzeba było pokonać wówczas.
No właśnie, dzisiaj można powiedzieć, do Nowego Jorku dostaniemy się w kilka godzin, prawda? Tutaj od nas, aby do Warszawy i później lot kilka godzin. Natomiast właśnie kiedyś to były całe wyprawy, karawany, wielbłądy. Wiadomo, jeśli to byli mędrcy, magowie czy jacyś królowie, to oni musieli się poruszać z całą asystą, z
odpowiedni
wszystkimi służbami swojego boru i tak dalej. Więc to nie była taka przechadzka, jednodniowy wypad poza miasto, tylko bardzo rozbudowany orszak. Najprawdopodobniej tak było. Więc wszystko to wymagało czasu, przygotowań. Należy się spodziewać, że oni też, kiedy przybyli do dziecięcia, to Jezus już mógł mieć nawet być może kilka miesięcy. Ale gdzieś w tym czasie właśnie Herod, bojąc się właśnie o tą utratę władzy tej politycznej, wydał właśnie dekret o rzezi tych młodzianków do 2 roku życia. Stąd to objawienie Józefowi. Wstań, weź swoje dziecię, uchodź do Egiptu, bo oto krąży ten list, który chce pozbawić życia wybrańca Bożego. No i później już w Egipcie zapowiedź, że kiedy już Herod umarł, właśnie informacja o możliwości powrotu, że dziecię już jest bezpieczne. I moi drodzy, zechciejmy się w kontekście trochę historycznym przenieść na takim poziomie duchowym. Wiemy, że synowie Izraela, uciekając do Egiptu z ziemi rodzinnej, poszli tam jako do ziemi schronienia, do ziemi, która wtedy opływała w pokarm, była ich zabezpieczeniem. Starajmy się widzieć tą duchową analogię, że Pan Jezus też ucieka do Egiptu, który nie jest do końca miejscem dla nas jakby właściwym, jest miejscem naszej niewoli. My też mamy swój Egipt i w naszym życiu mogą się zdarzyć takie ucieczki do Egiptu, gdzie na chwilę znajdziemy schronienie, ale to nie jest dla nas miejsce właściwe. I tak samo Jezus, zobaczmy, można powiedzieć, naśladował swoich przodków. My też w pewien sposób ich duchowo naśladujemy wtedy, kiedy uciekamy w miejsca, które dla nas są chwilowym schronieniem, ale nie są miejscem naszego stałego pobytu. I z tego Egiptu, można powiedzieć, z tej niewoli, z tego miejsca tymczasowego schronienia, z powrotem został wezwany do ziemi Izraela.
Nie mało wiemy o tym czasie, kiedy już święta rodzina uszła, że się wyrażę, do tego Egiptu. Pojawia się potem Pan Jezus, który ma już 12 lat i wspólnie razem z całą rodziną wędrują do świątyni. Czy wiemy coś więcej o tym czasie? Możemy się skądś dowiedzieć, co się tam ewentualnie mogło zadziać, jak dorastał Jezus i jak to wyglądało?
No właśnie tak. Nie przeczytamy o tym na pewno w pismach kanonicznych, czyli w Piśmie Świętym. Natomiast tutaj znowu z pomocą przychodzą apokryfy, Ewangelie dzieciństwa, te niekanoniczne, których mamy kilka różnych wersji. No zdaje się, że od najmłodszych lat Jezus pewnie niekoniecznie był świadomy tego, że jest od razu Mesjaszem, wybrańcem Bożym. No właśnie dlatego tu wspomniałem o tych historyjkach science fiction, bo jedna z takich opowieści, dla przykładu podam, ale proszę tego nie powtarzać jako zatwierdzone przez Kościół. Nie, to jest właśnie Ewangelia apokryficzna, mówiąca na przykład o tym, że Pan Jezus bawił się ze swoimi kolegami na podwórku, gdzieś tam, prawda, z błotka ulepił ptaszka, tchnął w niego i ptaszek poleciał, prawda? I to spotykamy, tego typu historie, tych zabaw dziecięcych Jezusa z kolegami na podwórku, no, które wiemy, że dla nas, gdybyśmy takie fragmenty słuchali w kościele, tak, a połowa by wyszła, powiedział księże, science fiction to sobie w domu poczytaj. Nie są jakby treści zatwierdzone do oficjalnego nauczania.
A ktoś mógłby spytać, dlaczego przecież Jezus potem dokonywał większych cudów, wskrzeszał umarłych. To dlaczego nie mógł tchnąć owego życia w ptaszka?
Tylko, że tam już był po pierwsze świadomy tego, kim jest, co robi po chrzcie, kiedy już wstąpił na niego Duch Święty w całej swojej pełni mocy, kiedy był jako dorosły mężczyzna świadomy misji, do której został wezwany. Być może przejawiał pewne oznaki bycia dzieckiem szczególnym, wybranym. Zresztą no, takim właśnie zapisanym kanonicznym dowodem jest właśnie ta chociażby rozmowa z uczonymi mędrcami w świątyni. Kiedy po pierwsze prowadzi poważne dysputy jako dwunastolatek, no można powiedzieć z nauczycielami Izraela. Nie każde dwunastoletnie dziecko chce rozmawiać z dorosłymi o bardzo poważnych sprawach na poziomie, który szokuje. Więc można powiedzieć, w jaki sposób tą wiedzę wlaną, boską posiadał. On, można powiedzieć, coraz bardziej odkrywał sam, w sensie jako człowiek, jako dziecko, że jest kimś więcej niż tylko zwykłym dzieckiem. Natomiast nie sądzę, że 2-3-latek jest tego świadomy, tak jak dzisiaj. Trzeba mieć co najmniej kilka lat, żeby... Kilkulatek może powiedzieć, jak się nazywa, skąd pochodzi. Nie sądzę, że 2-3-letni Jezus od razu mówił, chodźcie tutaj do mnie, prawda, bo jestem Mesjaszem. Tak, no wtedy mógł sobie oczywiście, znaczy wszyscy by potraktowali to jako żart. Zresztą wiemy, że i później też niepoważnie potraktowali całą jego misję cuda, to na co widzieli, na co patrzyli, ale tym bardziej w latach dziecinnych. Natomiast właśnie co ważne jest to, że prowadził poważne dysputy z uczonymi i inny wątek właśnie z tej świątyni, kiedy po znalezieniu go przez rodziców Maryję i opiekuna Józefa, który był jego właśnie przybranym ojcem, mówi, czegoście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? A więc zobaczmy, drodzy, że jakby w tym wieku Jezus już wiedział, że jego ojciec jest tym, który jest w niebie, że jego ojcem biologicznym, fizycznym nie jest Józef, że jest jego opiekunem. I teraz pytanie do nas. Czy poznał to przez tą właśnie wiedzę wlaną? Budziła się w nim już ta świadomość mesjańska, pochodzenia Bożego odwiecznego? Czy wiedział to właśnie, powiedzmy, z ust Maryi? Czy może też Józefa, który może mu objawił jako synowi, że słuchaj, ja nie jestem twoim ojcem biologicznym, tak? Być może Maryja to mu powiedziała. To właśnie takich rzeczy nie mamy spisanych.
Byłaby to zapewne ciekawa lektura dialogi Józefa Maryi z Jezusem i odwrotnie rozmowy.
Właśnie tego typu rozmowy możemy właśnie spotkać w Ewangeliach apokryficznych, ale na ile możemy dać im wiarę, tego nie wiemy. Ewentualnie niektóre wątki właśnie u Katarzyny Emeryś. Natomiast mówię, nie jest to nauka oficjalnie podana i zatwierdzona przez Kościół do wierzenia. Dlatego tutaj z takim pewnym dystansem na to wszystko patrzymy. Natomiast właśnie to, co mówi, że powinienem być w domu mojego ojca. Jezus spotkał się z uczonymi w świątyni. Świątynia była szczególnym miejscem, terenem, przestrzenią symbolizującą obecność Pana Boga. Zwłaszcza to, co było właśnie w świątyni Salomonowej. Bo ta świątynia, w której był Jezus, to już jest druga świątynia, odbudowana po pierwszym zniszczeniu. Pierwsza świątynia Salomonowa zawierała właśnie w sobie, w tym miejscu najświętszym, Arkę Przymierza, gdzie właśnie były te kamienne tablice dekalogu, różdżka Aarona, właśnie jako te dowody działania obecności Pana Boga, jego prowadzenia tego ludu wybranego. Chrystus zatem chce podkreślić, że świątynia jest miejscem zamieszkania Boga, który jest moim ojcem, od którego pochodzę. Dla nas pozostaje zagadką, skąd była w nim ta świadomość. Czy wiedział to od Maryi, od Józefa, czy już na tym etapie swojego życia, jako dziecko, fizycznie byśmy powiedzieli, mentalnie już był na poziomie właśnie tej wielkiej świadomości swojego pochodzenia, tego boskiego, odwiecznego, mesjańskiego.
Kolejne etapy, które możemy prześledzić w Biblii dotyczące Maryi, to już później Jezus, który chodzi i naucza, zbiera uczniów, ten słynny dialog Maryi z synem, z Jezusem, dotyczący sprawy wesela w Kanie, kiedy Maryja prosi wręcz Jezusa o to, żeby coś zrobił, bo już nie mają wina synu. A syn zwraca się do niej, ale matko, czy to moja, twoja sprawa? Potem widzimy Maryję trochę podążającą chyba za swoim synem, bo czytamy na kartach Pisma Świętego, że twoja matka i twoi bracia są tutaj. A Jezus mówi, ale któż jest moją matką i moimi braćmi? Potem spotykamy Maryję pod krzyżem, zawsze wierna i zawsze blisko swojego syna. Potem jeszcze w Wieczerniku. A potem tak trochę ten ślad biblijny związany z Maryją gdzieś nam umyka. I tak sobie myślę, słuchając tego, co ksiądz mówi i widząc te biblijne akcenty, to jednak wydaje mi się, że te punkty związane z Maryją, określone w Piśmie Świętym, są i tak najważniejsze, że z tego, że tak naprawdę mało o niej wiemy, to co o niej wiemy, to jest bardzo dużo. Bo to świadczy o tym, że była Matką Syna Bożego, że wychowała Syna Bożego, że powiedziała to swoje pierwsze tak w planie zbawienia, że trwała przy nim do końca. No i z tego wszystkiego wynika też nam to, kim jest dla nas współczesnych. Także tych wątków biblijnych, mimo że jest niedużo, tak mi się wydaje, to są one na tyle treściwe, że pomagają nam zarówno zrozumieć osobę Maryi, jak i po prostu uwierzyć jej.
Właśnie myślę, że w Piśmie Świętym podkreślono szczególnie te momenty, gdzie jej obecność Maryi obecnia, uwierzytelnia i jakby pomaga Jezusowi przeżyć pełne swoje objawienie. Zobaczmy, że pojawia się właśnie Maryja już w życiu Jezusa, tego dorosłego, na weselu w Kanie. No właśnie, prawdopodobnie Maryja jako kuzynka była zaproszona gdzieś do swojej rodziny na wesele. No, ale taka była tradycja, że Maryjo, zapraszamy cię na wesele, a jak masz syna, to weź jego. No, ale słuchajcie, ten Jezus ma 12 swoich, prawda, uczniów. No to dobra, niech przyjdą chłopaki razem z nim. No i tutaj, jak kiedyś opowiadał ksiądz profesor Chrostowski na pielgrzymce, jak przyszło tylu chłopa, to nie ma się co dziwić, że zabrakło wina. Natomiast też jeszcze na chwilę wrócę do wątku, bo to pani redaktor powiedziała, że pan Jezus powiedział, matko, my mamy w naszych Ewangeliach zapis niewiasto. Tu mi się przypomina taki sławetny wątek kazaniowy, gdzie jeden z kapłanów rzekomo, to powtarzana historia, na którymś kazaniu mówi, Panie Jezu, jak mogłeś? Ona cię pielęgnowała, urodziła, karmiła, a ty do niej niewiasto? No właśnie, Jezus na pewno z całym szacunkiem i z pewną miłością odnosił się do swojej matki, ale jakby budując sobie, czy odkrywając sobie tą świadomość mesjańską, w pewien sposób jakby używając może właśnie tego słowa niewiasto, pochodząca od mężczyzny, niewinna, wybrana, niepokalana, w pewien sposób jakby, żebyśmy dobrze zrozumieli, oddzielał Maryję od swojej osoby, chociaż nie znaczy, że ją jakby przekreślał czy odrzucał. To, co zostaje potwierdzone w tej sytuacji, co pani powiedziała odnośnie, oto przyszła do ciebie twoja matka i twoi bracia. Kiedy Jezus mówi, że prawdziwą matką i prawdziwymi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego. I zobaczmy, że Maryja w tym względzie wcale nie odpada od tej grupy. Ona właśnie jest pierwszą tą, która uczy nas zasłuchania w Boże Słowo i bycia posłusznym temu Słowu, bo udowodniła to już właśnie w scenie zwiastowania, kiedy przyjęła słowo Archanioła Gabriela, kiedy właśnie powiedziała swoje tak, nie zwątpiła, nie uciekła, nie wyparła się, nie wykpiła, ale powiedziała fiat voluntas tua, niech się stanie tak, jak ty chcesz, tak, jak ty zarządzasz. A więc można powiedzieć, Maryja jest dla nas pierwszą uczącą nas tego posłuszeństwa Bożemu Słowu, a więc ona zalicza się i z racji na zrodzenie fizyczne, biologiczne, jako matka, jako uczeń Chrystusa, a z drugiej strony przeznaczenie duchowe przez to, że ona cały czas nosiła, rozważała w swoim sercu Słowo Boże, nie tylko to z objawienia, powiedzmy, Archanioła Gabriela i tych wydarzeń, które się działy, ale też zapewne z tych słów, które kierował do niej Jezus, który coraz bardziej objawiał się jako właśnie Syn Boży.
Jeszcze jeden wątek tu mi się skojarzył, bo chyba powinniśmy zacząć od niego tak naprawdę. Maryja też została zapowiedziana, tak mi się wydaje, przez samego Boga. Przypomina mi się tutaj scena w raju po grzechu Adama i Ewy, kiedy Pan Bóg mówi do węża, że będzie niewiasta, która zmiażdży ci głowę.
Tak, to mamy właśnie księdze, którą my znamy jako Księga Rodzaju. Ktoś inny powie Księga Początków, ktoś jeszcze inny powie Księga Genezis. 3:15. Pozwolę sobie przytoczyć ten fragment. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. To są słowa, kiedy Pan Bóg, poznawszy, że człowiek zgrzeszył, zerwał ten owoc zakazany, celowo mówię owoc, a nie jabłko, bo nie mamy zapisane, że to było jabłko.
Chodziło tak, mi o bieżąco, posłuszeństwo po prostu.
Na bieżąco tak uzupełniamy naszą wiedzę biblijną. Tak, oczywiście chodziło o to złamanie Bożego zakazu, że człowiek przestał ufać Panu Bogu, zaczął, nie chcę powiedzieć zacząć ufać sobie, ale ufać własnym przekonaniom, chociaż właśnie podlegał wtedy już tym pokusom szatańskim. Bo wiemy, że właśnie na tym szatanowi polegało, żeby kusić człowieka do upadku. A w ogóle dlaczego? Bo to jest też, myślę, ciekawe i nie wiem, na ilu z nas zna tą teorię. Dlaczego w ogóle szatan tak nienawidzi człowieka? No właśnie prawdopodobnie wtedy, kiedy szatan poznał zamysł Boży, że Bóg tak kocha człowieka, że chce przyjąć ludzkie ciało, stać się podobnym do nas, szatan jeszcze wtedy jako byt duchowy, zresztą stworzony przez Pana Boga, jako jeden z aniołów czy archaniołów, wypowiedział posłuszeństwo Panu Bogu na takiej zasadzie. Jeśli Chrystus, który istnieje od początku razem z Duchem Świętym i Ojcem, ma stać się człowiekiem, ma przyjąć ludzkie ciało, to ja nie chcę służyć takiemu Bogu. I to prawdopodobnie był motyw w ogóle właśnie jakby odstąpienia tego anioła Bożego, Lucyfera, tego anioła światłości od Pana Boga i właśnie sprzeniewierzenie się, jakby odejście z jego królestwa i budowanie swojego antykrólestwa. Bo ten zamysł Boży mógł być objawiony aniołom jeszcze właśnie na długo przed powstaniem pierwszego człowieka, prawda? Nie mamy powiedziane, że to musiało stać się później, bo pytanie, skąd w ogóle ten szatan w tym raju? Więc prawdopodobnie ten zamysł Boży, pragnienie upodobnienia się do stworzenia z powodu miłości był wcześniej. I dlatego szatan wypowiedział posłuszeństwo i później, kiedy tylko pojawił się człowiek, postanowił zaatakować człowieka, wprowadzić go w pokusę, w grzech, w upadek, po to, żeby jakby Panu Bogu narobić przykrości. Zobacz, że to twoje stworzenie nie jest doskonałe, że ono się ciebie zaprze, nie będzie ci posłuszne, odejdzie od ciebie, będzie grzeszyło i wtedy, gdy szatan już wiedział, że Chrystus i tak się objawi w ludzkim ciele, w historii zbawienia w określonym czasie, można powiedzieć, znalazł metodę na to, żeby, przepraszam za wyrażenie, Panu Bogu dokopać. W takim sensie, jakby zadać cios Panu Bogu przez co? Przez to, że wprowadzi człowieka w grzech, a to spowoduje, że Chrystus nie tylko, że przyjmie ludzkie ciało, ale właśnie w tym ludzkim ciele będzie przeżywał mękę, cierpienie i będzie ukrzyżowany. I to jest jakby ustawiczny proces działania szatana polegający na kuszeniu człowieka, bo przez prowadzenie nas do grzechu, można powiedzieć, w każdym naszym grzechu zadaje ciosy Chrystusowi. Przez to, że Chrystus za nasze grzechy umiera i cierpi. Warto, żebyśmy do tego wracali, o tym jakby pamiętali.
I w tym kontekście też możemy powiedzieć, że Maryja była tą nową Ewą, która niejako porządkuje sprawy między Bogiem a człowiekiem przez swoje posłuszeństwo.
Tak, bo z Księgi Rodzaju znamy tą pierwszą Ewę. Tak jak Adamach, człowiek z ziemi dosłownie, był pierwszym bytem, tym stworzeniem doskonałym, czy najwyższym ze stworzeń tych cielesnych, bo nad nami jeszcze doskonalsze są byty duchowe. My mówimy o tych stworzonych, cielesnych. Jest nazwany w języku hebrajskim jako Ish, mąż. I ta pochodząca z żebra utworzona niewiasta w języku hebrajskim jest nazywana Isha, a więc jest ten wspólny rdzeń Ish, Isha, pochodząca, można powiedzieć, od męża. W języku staropolskim to funkcjonowało jako mąż i mężyna, przynależąca do męża, pochodząca od męża, przypisana mężowi. A więc Ewa, która w wyniku relacji miłości z Adamem rodzi syna, ale możemy powiedzieć przez swoje nieposłuszeństwo, właśnie, no, tu bardzo wiele wątków różnych się rozwija, to jest stety, to bogactwo biblijnych, że nie, jakby nie trzymając się, nie żyjąc w pełnej jedności ze swoim mężem, jakby oddalając od niego, naraziła siebie na tą pokusę, bo prawdopodobnie gdyby była przy Adamie, gdyby nie weszła w samodzielną rozmowę z szatanem, być może nie uległaby tej pokusie. Można powiedzieć, że diabeł wykorzystał chwilowo nieobecność mężczyzny, tego, który ma pilnować porządku, który ma czuwać nad jednością, nad posłuszeństwem Panu Bogu. I tutaj, panowie, wracam do wątku, który gdzieś tam czasami powtarzamy, że to przede wszystkim na mężczyźnie spoczywa odpowiedzialność. Że, przepraszam, że tak powiem, nawet jeśli kobieta ci zgłupieje, to twoim obowiązkiem jako męża, ojca, jest jakby bez względu na jej uwarunkowania hormonalne, zmiany humoru i tak dalej, wprowadzić pewien konstans, pewną stałość, pewne poczucie bezpieczeństwa właśnie po to, żeby kobieta, która chociażby ze względu na te hormony, zmiany nastroju, może ulegać pewnym zmianom i decyzjom i zmianom decyzji, właśnie przy mężczyźnie jakby uzyskuje swoją stałość. No i szatan wykorzystał ten wątek nieobecności Adama i zwiódł Ewę. Można powiedzieć, wykorzystując jej niestałość w tamtym momencie, jakąś wątpliwość. Bo dla Adama było jasne, że jak nie ruszać, to nie ruszać, kropka. I stało się tak, że to potomstwo rodzone później z Ewy, ta, która wydała owoc jakby nieposłuszeństwa, stało się grzechem pierworodnym przechodzącym na każdego człowieka. Natomiast Maryja w kontekście nowej Ewy, tej nowej niewiasty, nowej kobiety, jest tą, która po pierwsze rodzi nowe potomstwo bezgrzeszne, czyli Jezusa, tego też Jezusa, który umiera za nasze grzechy, bierze na siebie konsekwencje naszych grzechów, a więc staje się jakby początkiem tego nowego stworzenia już odkupionego, zbawionego i dlatego możemy też nazywać Maryję Matką Królową wszystkich stworzeń, w sensie stworzeń odrodzonych, stworzeń, które jakby na powrót mają szansę powrotu do pełnej jedności z Panem Bogiem, które zostało zaburzone przez grzech nieposłuszeństwa. A więc przez pośrednictwo Maryi i dzieło zbawcze Jezusa wracamy do pewności z Panem Bogiem. Dlatego możemy ją nazwać nową Ewą, jakby rodzącą na nowo to, co było w pierwotnym zamyśle Pana Boga, że wszelkie stworzenie oddaje cześć, chwałę Panu Bogu i jest w pełnej jedności, w pełnej relacji z Bogiem. Przez grzech zostało to przerwane, a przez narodzenie Chrystusa i dzieło zbawienia jakby od nowo zapoczątkowane, po raz wtóry. To jest właśnie ta nasza nadzieja zbawienia. Jeszcze wejdę na chwilę do wątku z Księgi Izajasza, gdzie właśnie słyszymy o tej prorockiej zapowiedzi. Dlatego Pan sam da wam znak, oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. I właśnie tam też pojawia się to słowo Panna. Nie jakby mężatka, nie kobieta, ale panna, to w języku greckim mamy tam użyte słowo parthenos, może też oznaczać jako dziewica właśnie. Teraz, kiedy poruszamy właśnie temat dziewictwa Maryi, tej nienaruszoności jako kobiety, właśnie bez współżycia z mężczyzną, to jest jakby to potwierdzenie, że panna, ta, która nie zaznała współżycia z mężem, dziewica, w sposób cudowny, Bogu wiadomy, pocznie tego, którego będziemy nazywać Emmanuelem, właśnie Bogiem pośród nas, Bogiem, który rozbija namiot pomiędzy nami, w naszym środowisku, staje się do nas podobny. To jest ten drugi właśnie wątek taki maryjny spotykany u Izajasza.